Co słychać?
No wszystko w porządku.
Co słychać?
Co ma być słychać?
Co słychać?
Dobrze jakoś.
Co słychać?
Co? Słychać. Co słychać, co słychać, albo co słychać? Audycja Co słychać? Zapraszam, Kaśka Adamiak. Katarzyna Adamiak, Mikołaj Poruszek, Konrad Mędrzecki. Witamy w audycji Co słychać, a gościem audycji Co słychać jest siostra szmigielska, mniszka benedyktynka, koordynator trzecich świętokrzyskich dni muzyki dawnej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Spotkanie z doświadczeniem muzyków wschodu i zachodu Europy. Jak wyglądają te spotkania świętokrzyskie i co jest wyjątkowego? Dlaczego tam właśnie powinniśmy się wybrać?
Dlaczego tam powinniśmy się wybrać? No cóż, proszę Państwa, bardzo się cieszę, że mogę zaprezentować Państwu nasz projekt. Dlaczego go tutaj organizujemy? Dlatego, że Ziemia Świętokrzyska posiada niezwykły kapitał w swojej historii, mianowicie w architekturze, którą tutaj mamy. Mamy tu właściwie niezwykłe nagromadzenie zabytków polskiego średniowiecza, renesansu i baroku, korzeni kultury polskiej, tak? Mamy opactwo na Świętym Krzyżu benedyktyńskie z XI wieku, mamy Wiślicę, która jest kolegiatą z IX wieku, pięknie w tej chwili odrestaurowaną, mamy cysterski Wąchock, cysterski Jędrzejów, mamy wzgórze katedralne w Kielcach, gdzie obok katedry znajduje się najlepiej zachowany polski pałac XVII-wieczny, też w tej chwili przepięknie odrestaurowany, i tak dalej, i tak dalej. Kielecczyzna jest ziemią, która naprawdę może zostać wypromowana wspaniale na skalę europejską poprzez swoje zabytki. Zamarzyło nam się, żeby te zabytki wypełnić taką muzyką, jaka najlepiej się nadaje właśnie w takich wnętrzach, jaka była pisana dla takich wnętrz, i tą muzyką zarówno sakralną, jak i świecką, właśnie dopasowaną do takiej architektury. I to tworzy, ta architektura w połączeniu z muzyką dawną tworzy niezwykły klimat, w którym każdy się może jakoś odnaleźć, dlatego że jest i, jak już mówiłam, muzyka sakralna i na przykład tańce dawne w strojach barokowych czy renesansowych, więc które tworzą piękny spektakl, bardzo barwny.
To przejdźmy, siostro, od ogółu do szczegółów. Kiedy startuje kiedy startują te świętokrzyskie dni muzyki dawnej i jak po kolei powinniśmy się poruszać na mapie świętokrzyskiego, żeby choćby w kawałku zobaczyć to piękno, o którym siostra opowiada?
Więc zaczynamy już właściwie 20 sierpnia w maleńkim, najstarszym kościółku diecezji kieleckiej w Tarczku, który jest romańską perełką w ogóle południa Polski. I w tymże Tarczku zagra Anna-Lise Eller, to jest estońska artystka, która gra na niezwykłym instrumencie zwanym kanel. To jest instrument brzmiący trochę jak harfa, trochę jak cytra. Stary, bardzo tradycyjny estoński instrument, na którym można pięknie grać muzykę dawną, ale też współczesną. Można zagrać preludia Bacha czy utwory klawesynowe. I właśnie to będzie takie niezwykłe spotkanie z bardzo intymnym wykonaniem solowym Anny-Lise Eller, estońskiej artystki.
W Tarczku.
Tak. O godzinie 18.
I to jest 29 sierpnia.
20 sierpnia.
20 sierpnia.
O godzinie 18. I potem Anna-Lisa zagra jeszcze w Strachowicach. Tam z kolei w Muzeum Przyrody i Techniki, które jest dawną hutą, właśnie w takim otoczeniu surrealistyczno-futurystycznym, niezwykłym. Z kolei będzie ten sam koncert o godzinie 18. I 21 sierpnia mamy w Bazylice Katedralnej o 19 pierwszy koncert wokalno-organowy, potem w kolejną niedzielę 28 znowu mamy koncert wokalno-organowy. 2 września z kolei właśnie w Pałacu Biskupów o 18:00 mamy taką wielką inaugurację festiwalu, właśnie z baletem barokowym z Pragi, The Hartig Ensemble, który zatańczy koncerty królewskie François Couperena, napisane dla dworu wersalskiego, a koncerty te będą jednocześnie grane na instrumentach dawnych przez bardzo wybitnych polskich muzyków.
Czy na te koncerty trzeba się jakoś zapisać, rejestrować, kupić bilety?
Nie. Znaczy, no, jeżeli nie będzie obostrzeń pandemicznych, to po prostu wystarczy przyjść. Najlepiej, jeśli chodzi o pałac, nie w ostatniej chwili, bo tam też z powodu niewielkiej wytrzymałości stropów, bo to jest dawny budynek, wpuszcza się pewną liczbę osób, tak? Jakieś 80, 60 czy 80 osób, już nie pamiętam, więc nie można przychodzić za późno. To tyle właściwie. Nie ma żadnych wejściówek.
Możemy po prostu dotknąć tak niesamowitego piękna i tak wyjątkowych wydarzeń jak balet dawny, który rzadko właściwie można chyba podziwiać. To, co siostra powiedziała, że w tym otoczeniu architektonicznym z muzykami, którzy wirtuozersko zagrają muzykę, można doświadczyć czegoś, co jest unikatem na skalę, myślę, że nawet światową.
Tak. Oczywiście na Zachodzie jest wiele takich festiwali, które już dawno odkryły ten właśnie niezwykły związek pomiędzy muzyką i architekturą i eksploatują go w piękny sposób, a u nas też już jest sporo takich festiwali, no ale właśnie w Świętokrzyskim chcieliśmy to pokazać. Także.
Do kiedy będzie trwał ten festiwal? Czy ten 2 września to jest początek i koniec, czy można spodziewać się, że tego będzie więcej?
Nie. Znaczy, 2 września to jest taki duży koncert inauguracyjny, bardzo uroczysty, i festiwal trwa do 11 września. Codziennie są koncerty, w niektóre dni nawet są 2 koncerty. Chodzi nam o to, żeby objąć cały region Świętokrzyskie, ale też w tym roku nawiązaliśmy współpracę z regionem radomskim, więc będą koncerty w Skarżysku i w Starachowicach właśnie. Nawet koncert finałowy jest w Skarżysku, w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, i tutaj będziemy mieli połączone chóry, orkiestrę Kapelle Krakowiensis z wykonaniem Te Deum Charpentiera i mszy pasterki tego Charpentiera. Natomiast niezależnie od tych koncertów w Świętokrzyskim, w tym roku partnerem festiwalu jest Fundacja Opcja Benedykta. To jest taka fundacja benedyktyńska ludzi świeckich, która ma siedzibę w Olsztynie. I dzięki temu mamy też koncerty w przepięknym Lidzbarku Warmińskim i Olsztynie, właśnie przed festiwalem tutaj, czyli 17 i 18 września, jak to się, przepraszam, sierpnia. 17 i 18 sierpnia, jak ktoś jest na Mazurach, to niech się koniecznie wybierze na koncert do Lidzbarka lub do Olsztyna. Tam Anneliese Ehler, właśnie ta Estonka, zagra, a w przyszłym roku Fundacja Opcja Benedykta będzie głównym organizatorem festiwalu, który rozciągnie się jakby ze Świętokrzyskiego, gdzie będzie centrum, też na inne regiony.
I tak Świętokrzyskie podbija pozostałe regiony, już tutaj Warmia i Mazury, za chwilę mam nadzieję, że też może Warszawa i Kraków, żeby nasi słuchacze mieli trochę łatwiej. Siostro, jak długo pracuje się nad przygotowaniem takiego wydarzenia? Czy trudno jest zdobyć artystów i przekonać, żeby oni przyjechali do nas, do was, żeby występowali w czasie tych Świętokrzyskich Dni Muzyki Dawnej?
Proszę pani, artystów absolutnie nie trudno jest zdobyć, wręcz przeciwnie. Mamy więcej ofert artystów, niż możemy przyjąć, i muszę państwu powiedzieć, że artyści zagraniczni, bardzo wybitni, francuscy na przykład, których tutaj mamy co roku, są zachwyceni Kielecczyzną Świętokrzyskim, Polską w ogóle, naszą kulturą, naszą historią, i oni bardzo chętnie by wciąż tu przyjeżdżali. Mamy oferty już na przyszły rok I na kolejny, czyli do 2024 roku, mamy już znakomite oferty światowej sławy muzyków, którzy marzą o tym, żeby tu przyjechać. Także powinniśmy się absolutnie odkompleksić jako Polacy, jeśli chodzi o świadomość wartości naszej kultury. Trudniej jest przekonać innych partnerów, ale też nie jest to niemożliwe. Moje doświadczenie jest takie, że powoli otwierają się tutaj drzwi i serc, i urzędów, i sponsorów. Także no, myślę, że z pomocą Bożą i ludzką damy radę zrobić z tego coroczny festiwal.
A siostra,
przygotowuje się go cały rok oczywiście.
A siostra ma swoje doświadczenie muzyczne. Dlaczego siostra jest koordynatorem tego wielkiego wydarzenia?
No, ja jestem jego koordynatorem, dyrektorem artystycznym jest profesor Toporowski, który jest wybitnym polskim klawesynistą, organistą zajmującym się muzyką dawną, ale oczywiście profesor Toporowski jest zajęty swoimi koncertami i też uczniami, więc ja w ciągu roku jakby logistycznie koordynuję te wszystkie działania, a sama jestem muzykiem też, więc dzięki temu mam odpowiednie kontakty. Studiowałam we Francji, tam się właściwie wykształciłam, też w dziedzinie muzyki dawnej, więc mamy jakby sporo wspólnych kontaktów i, no, i po prostu łatwiej jest wtedy współpracować.
Przepraszam, że zapytam, siostro, ale dlaczego wybrała siostra taką drogę życiową? Jak to się stało, że została siostra mniszką benedyktyńską?
Wie pani, ja jestem benedyktynką właśnie, więc u benedyktynów muzyka zawsze zajmowała ważne miejsce, dlatego że muzyka jest konieczna, żeby wyrazić modlitwę, czy żeby wprowadzić w relację z Bogiem. To jest pewien język niewerbalny, no, w którym mnich czy mniszka się porusza po prostu na co dzień. Zresztą, że benedyktyńskim właściwie przez cały dzień śpiewa się, tak? Śpiewa się psalmy. Także muzyka była w moim klasztorze macierzystym, zresztą, który jest we Francji, też czymś ważnym. I nie było jakimś problemem, żeby się nią zajmować. Oczywiście nie w takim zakresie, jak wtedy, kiedy się jest na scenie, tak, kiedy się jest artystą scenicznym. Ale dla mnie to jest bardzo naturalne wszystko, połączenie duchowości i muzyki. I to zresztą próbujemy też przekazać poprzez ten festiwal. Jest w muzyce dawnej specyficzna duchowość, to znaczy coś, co porządkuje ludzkiego ducha. Tak? Ludzie, którzy niekoniecznie są związani jakoś bliżej z wiarą czy z kościołem, wychodząc z niektórych koncertów, nam mówią: ojej, to jest tak, jakby neurony się człowiekowi w mózgu układały nagle.
Ta muzyka, która już świętokrzyskie dni muzyki dawnej rozpoczną się 17-18 sierpnia w Lidzbarku Warmińskim, jak powiedziała siostra, więc tam Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Później 20 w Tarczku będzie można posłuchać w tym pięknym kościele, którego ja nie znam i mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję dotrzeć, żeby zobaczyć, ale w tym roku postaram się jednak choć na kawałek tych wydarzeń dotrzeć i przeżyć to razem z Wami. Bardzo serdecznie, siostrze, dziękuję za tę opowieść o tych świętokrzyskich dni dniach muzyki dawnej.
Jeżeli Państwo chcą zobaczyć cały program, to wystarczy wpisać w Google Trzecie Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej i ukaże się cały plakat z programem. Ja też bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia.
Siostra Hanna Szmigielska, mniszka benedyktyńska, koordynator Trzecich Świętokrzyskich Dni Muzyki Dawnej, była gościem audycji Co Słychać. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Audycja Co Słychać. Zapraszam, Kaśka Adamiak. Gościem audycji Co Słychać jest pan Robert Grabowski, rzecznik agencji artystycznej, która jest odpowiedzialna za otwarcie sceny letniej teatru imienia Heleny Majdaniec. Dzień dobry.
Dzień dobry, Robert Grabowski, szczecińska agencja artystyczna.
Szczecin to jest jedno z tych miast, które dołączyło do grupy naszej radiowej Radia Wnet. Bardzo się cieszymy, że przenieśliśmy się do Szczecina. Proszę powiedzieć, o co chodzi w tym otwarciu sceny letniej?
Myślę, że kto był w Szczecinie, to na pewno spacerował po Parku Kasprowicza. To jest taki piękny park w zasadzie w centrum naszego miasta i jak się spaceruje, to nagle wyłania się piękny budynek, mianowicie Amfiteatr w Szczecinie. I on teraz od 2020 roku był przebudowywany, zmodernizowany, zyskał nowy dach, zyskał nowy wygląd. Niesamowity, muszę powiedzieć, coś pięknego, dlatego kto będzie w Szczecinie, to musi koniecznie ten budynek zobaczyć. To jest coś fantastycznego pod względem nie tylko architektonicznym, ale też takim wizualnym w związku z tym, że jest piękne oświetlenie, jest dobra akustyka. Zapraszamy na koncert.
Różany Ogród Sztuki, które od 5 czerwca mogą już szczecinianie, ale również wszyscy ci, którzy dotrą w to miejsce, oglądać cykl letnich artystycznych propozycji. O co chodzi w tym Ogrodzie Różanym?
To też jest troszeczkę, musimy wrócić do historii. Na początku XIX wieku powstał w Szczecinie różany ogród, po prostu. Rośnie kilka tysięcy odmian różnego rodzaju róż i to parę lat temu zostało to miejsce odnowione, zrewitalizowane. No i proszę sobie teraz zamknąć oczy na moment i myślę, że w radio to łatwo sobie będzie to
zrobić.
Zrobić, tak, że nagle jesteśmy pośród róż, jest niesamowity zapach tych kwiatów, jest parę tysięcy tych płatków, tego wszystkiego i nagle mamy scenę, gdzie są koncerty w każdą niedzielę o godzinie 12 w okresie wakacyjnym i to jest różna muzyka, bo to jest i jazz, i muzyka klasyczna, i popularna, a co drugą niedzielę jest jeszcze do tego potańcówka, czyli można po prostu przyjść i potańczyć od godziny 17 co drugą niedzielę i proszę mi wierzyć, to jest coś niesamowitego, ponieważ mamy 100 metrów kwadratowych tak zwanych dech, na które jest DJ, puszcza muzykę różną i tam się odbywają niesamowite tańce z fawolej hulanki i to przychodzi paręset osób. Część popatrzeć, część się dobrze pobawić, więc można i posłuchać, można zobaczyć, powąchać piękne róże i jeszcze można potańczyć.
Zjazd Młodych Gwiazd rozpoczyna się 19 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia. Konkurs wokalny mający za zadanie promować wśród młodych polską muzykę. Jakiej muzyki będzie można posłuchać i czy można dołączyć się na przykład do jakichś warsztatów?
Warsztatów nie będzie, bo to troszeczkę inny ma przebieg ten festiwal. On już trwa, jeżeli dobrze pamiętam, od 6 lat u nas w Szczecinie i jest skierowany właśnie ku osobom młodym, które coś już potrafią śpiewać, coś już osiągnęły w swoim życiu i proszę mi wierzyć, że przez te 6 lat, jak mam przyjemność być na tym festiwalu, bo jestem za każdym razem niesamowicie zaskoczony tym, jak młodzi ludzie potrafią pięknie operować głosem, jacy są już w tym wyrobieni, jakie są już takie naprawdę, są już młodymi gwiazdami. No i w tym roku z racji tego, że jest ten teatr letni imienia Heleny Majdaniec i ten Szczecinianka Helena Majdaniec jest no gwiazdą, tak więc młodzi ludzie śpiewają między innymi jej utwory, ale również w tym roku troszeczkę poszliśmy inaczej, że ci młodzi ludzie mogą zaśpiewać dowolną piosenkę polskiej wokalistki, polskiej piosenkarki, no i czekamy na to, została wybrana już finałowa dziesiątka, no i ten finał, taka uroczysta gala, gdzie poznamy zwycięzcę, właśnie poznamy na deskach Teatru Letniego w Szczecinie imienia Heleny Majdaniec.
Zapowiadając to wydarzenie, państwo napisali, że młodzi wykonawcy mogą posłuchać ważnych wykonawców, ale też poznać sytuację społeczno-polityczną, która pozwoliła na zaistnienie takiego przedsięwzięcia, jakim był w latach 60. Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie. Może wróćmy do historii. Co to był?
Festiwal Młodych Talentów to jest troszeczkę inne wydarzenie. W latach 60. Można sobie śmiało powiedzieć, to ten festiwal, który się wtedy odbywał w 62, 63 rok, jeżeli dobrze pamiętam, w Szczecinie, to było jak wybuch bomby atomowej, naprawdę. Bo wtedy była głęboka komuna, nagle się pojawił big beat, taki rodzaj muzyki, gdzie młodzi ludzie się tym zafascynowali. To otworzyło im umysły, zaczęli grać, śpiewać. No i tutaj w Szczecinie się zrodziły takie gwiazdy jak Czerwono-Czarni i Helena Majdaniec i wielu, wielu innych. ci, którzy są teraz ikonami, występowali właśnie w Szczecinie jako pierwszy, chociażby prowadził ten festiwal pan Jacek Fedorowicz. Dzisiaj jest taka historia, że jeden z głównych rządzących wtedy, w tamtych czasach, walił pięścią w stół i krzyczał, co w tym Szczecinie się tam dzieje, bo to w ogóle nie pasowało do tego, co wtedy było w naszym kraju, więc to była taka mała rewolucja i też taka ciekawostka, że władza ówczesna chciała to pewnego rodzaju ochrzcić po swojemu, stąd powstał Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Słyszałem taką teorię, na ile to jest prawda, nie wiem. I ciągniemy tego ducha, tej takiej festiwalu młodych talentów, młodych ludzi, którzy piszą swoje teksty, grają swoją muzykę. No i ten festiwal ma to do siebie i różni się troszeczkę od innych tego typu wydarzeń, że i artyści przesyłają swoje utwory. To nie są...
Panie Robercie, odsunął pan telefon od twarzy i teraz słuchacze, ja pewnie gorzej pana słyszymy, więc jeśli mógłby pan powtórzyć tylko ten moment, gdzie powiedział pan, że to ciągniecie po prostu Festiwal Młodych Talentów, korzystając z tej historii.
Korzystamy z tej historii, z tego zapału młodych ludzi. To, co było w latach 60., co było nowością, takim czymś świeżym, to chcemy dalej kontynuować, bo ten festiwal różni się od innych festiwali tym, że młodzi ludzie przedstawiają swoje utwory, grają swoją muzykę, grają swój tekst, mają okazję spotkać się z muzykami, przegadać to, trochę zdobyć doświadczenia. I co roku zgłasza się, proszę sobie wyobrazić, około 300-400 kapel z całej Polski. One później są przesłuchiwane przez jury pod przewodnictwem Kasi Nosowskiej i wybierana jest finałowa dziesiątka. Tak więc zapraszam serdecznie, to się odbędzie koniec września, początek października w Szczecinie.
Dotknął pan tego nazwiska. Szczecinianka Katarzyna Nosowska, jedna z największych gwiazd współczesnej muzyki. Czy... powiedział pan, że będzie też w czasie tego festiwalu. Czy Katarzyna Nosowska często odwiedza Szczecin i czy są jakieś ulubione miejsca, o których państwo wiedzą, że gwiazda tam bywa?
Ostatnio rano nagrała taką piosenkę razem ze swoją przyjaciółką Prykowską. To widać, jak one spacerują. Zachęcam do znalezienia tego teledysku Kasia Nosowska, Prykowska. Spaceruje sobie po mieście. Miała wiele takich miejsc. Kasia Nosowska jest tak ciepłą osobą, że ja tego mogę powiedzieć tyle, że podczas tego Festiwalu Młodych Talentów dzięki jej, dzięki jury, które tam też jest, to ten festiwal ma taki charakter bardzo rodzinny. To sami uczestnicy o tym mówią, że dzięki Kasi, dzięki ludziom, którzy tam są, ten festiwal jest, tam nie ma takiej mocnej rywalizacji, że musimy koniecznie wygrać, ale właśnie można, ona jest bardzo otwarta, podpowiada, można z nią porozmawiać, jak to lepiej wypaść na scenie, co więcej, bardziej zaakcentować, co mniej. I to jest, wracając do Festiwalu Młodych Talentów, wartość dodana i do czego warto wziąć udział. Dlatego taki apel może i zachęta, że już w tym roku już pewnie się nie da rady wziąć udział, ale jeżeli jesteś młodym człowiekiem, piszesz jakieś teksty, piszesz muzykę i to się może wstydzisz, krępujesz i gdzieś tam do szuflady chowasz, to w przyszłym roku zapraszamy, żeby wziąć udział w tym festiwalu.
A żagle? Żagle, które też od 19 do 21 sierpnia mają być w Szczecinie jako co widoczne?
To jest też taka, wiadomo, że Szczecin jest mocno związany z żeglarstwem. Szczecin jest mocno związany z morzem, chociaż nie leży nad morzem. Wiem teraz, że niektórych rozczaruje.
Tak, myślę, że już jednak w kraju wszyscy wiemy, że Szczecin nie jest nad morzem, choć faktycznie istnieją chyba nadal przemocy.
By się pani zdziwiła. By się pani zdziwiła. Naprawdę tak. Ja, chociaż jeszcze niektórzy myślą, że znam takie przypadki już parę lat temu, kiedy ktoś wysiadając na dworcu pytał się, jakim tramwajem można dojechać nad morze w Szczecinie. Takie przypadki były. Więc festiwal żagle. Oczywiście głównymi tutaj gwiazdami są żaglowce i takie tutaj duże żaglowce do Szczecina przepłyną. Dużo tematów związanych no właśnie z żeglarstwem. Będzie się, no można troszeczkę poczuć jak taki wilk morski, chociażby przez to, że pozwiedzać, porozmawiać z żeglarzami, z marynarzami. Ale to są koncerty, różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące. W tym roku wystąpi Grzegorz Chyży, Patrycja Markowska, Wiki Gabor na scenie. Ale to jest święto żagli, święto ludzi morza, na które serdecznie zapraszamy również do Szczecina.
Ile letnia scena teatru imienia Heleny Majdaniec może pomieścić tak w tej chwili po przebudowie?
2700 widzów może pomieścić. To jest mniej niż było, ale to wynika z tego, że właśnie został Teatr Letni zmodernizowany. On wtedy był bez dachu. No i trzeba sobie jasno powiedzieć, i to bez dwóch zdań, że ten dach dużo daje plusów, no bo ciężko się ogląda różnego rodzaju koncerty, czy wydarzenia, czy spektakle, kiedy pada na głowę. To z parasolką czasami jeszcze w okresie letnim może nie być takie trudne, aczkolwiek to nie jest do końca zawsze przyjemne. Dzięki temu, że jest dach, ten komfort odbioru się zwiększa. No naprawdę, proszę gdzieś tam, jeżeli Państwo tylko możecie zerknąć się na stronę facebookową Szczecińskiej Agencji Artystycznej, możecie zobaczyć, jak wygląda ten Teatr Letni w Szczecinie. Warto, jak będziecie gdzieś, chociażby teraz w okresie wakacyjnym nad morzem, to zapraszamy, żeby odwiedzić Szczecin.
To my też dołączamy się do tych zaproszeń i bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Robert Grabowski, rzecznik prasowy Szczecińskiej Agencji Artystycznej, odpowiedzialnej za te wszystkie wydarzenia, był gościem audycji Co Słychać.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Audycja Co Słychać. Zapraszam, Kaśka Adamiak. Teraz Konrad Mędrzecki, szef kuchni, poleca.
Szef kuchni poleca.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam w podróż naszą łodzią podwodną. Najpierw popłyniemy do Bydgoszczy, proszę Państwa, i w Bydgoszczy można się nastawiać na piątek, bo tam Summer Fiesta Latina w fabryce Lloyda, i to już w piątek o godzinie 18. Z niejakim wyprzedzeniem to mówię, ale no trzeba będzie pewnie stroje przygotować i przygotować sobie miejsce w kalendarzu. I zapraszam bardzo serdecznie do tego miejsca na ulicę Fordońską 156 w Bydgoszczy. Będzie, proszę Państwa, samba, salsa i ramba. Będzie można się też poduczyć. Cała impreza zaczyna się od godziny 18. Otwarcie, później będą lekcje. Będzie można się przygotować do występów już, że tak powiem, takich profesjonalnych albo półprofesjonalnych. To jest wszystko w Bydgoszczy. Summer Fiesta Latina w fabryce Lloyda. No jak na sierpień, doskonała propozycja, więc bardzo Państwu polecam. A teraz nasza łódź, żółta łódź podwodna Radia Wnet, przepływa do Wrocławia i tam, proszę Państwa, prawie codziennie letnie kameralne koncerty u Marii Magdaleny, proszę Państwa. O godzinie 18 Wrocław, ulica Szewska, proszę Państwa. I to jest bardzo, bardzo przyjemna. Będzie można posłuchać m.in. Pucciniego, Scarlattiego, Händla, Mozarta, Schuberta i wielu, wielu innych, a także naszych kompozytorów Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, proszę Państwa. Zmieniamy kurs i płyniemy do Łodzi, proszę Państwa, w sobotę. Wielki bałkański kocioł w niebo stanie. Taka impreza jest proponowana dla Państwa, którzy dotrą do Łodzi albo mieszkają w Łodzi. I proszę Państwa, to będzie wielka, szalona wycieczka na Bałkany. Oczywiście będzie cygańska księżniczka, baronowa dobrej zabawy i będzie, proszę Państwa, cała noc tańców w duchu bałkańskim. Bardzo Państwa zaprasza niebostan w Łodzi. Dobrze, teraz chwilę zajmiemy się też naszą ukochaną stolicą, bo Symfonia Warszawia, która ma siedzibę od jakiegoś czasu odremontowaną na Grochowskiej, na Pradze, po drugiej stronie Wisły, i tam rozpoczęły już się potańcówki na Grochowskiej, i właśnie w piątek o godzinie 19 też muzyka bałkańska. Wszyscy kochają muzykę bałkańską ostatnio i wystąpią Bum Bum Orkiestra i zespół Iglika. 2 godziny fantastycznej muzyki, ale też rozpocznie się od pokazu i nauki tańca, więc będzie można sobie, proszę Państwa, pouczyć się tego tańcowania, bo jak ktoś nie umie, no to musi się pouczyć tańcowania. I ja pamiętam, że się kiedyś nauczyłem tańczyć tango i później tańczyłem. Po lekcji udało mi się tańczyć tango, później znowu zapomniałem i znowu będę mógł pójść na lekcję tango, a później potańczyć tango i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj są urodziny Jana Andersona z zespołu Jethro Tull. Już go słuchaliśmy solo, a teraz posłuchamy go. Taki utwór jest, bardzo fajnie się nazywa, proszę Państwa. To jest Oddech Lokomotywy. To jest tłumaczenie moje własne. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Co słychać?
No wszystko w porządku.
Co słychać?
Co ma być słychać?
Co słychać?
Dobrze jakoś.
Co słychać? Co? Słychać. Co słychać, co słychać, albo co słychać? Audycja Co słychać? Zapraszam, Kaśka Adamiak.